W naszym studiu zapowiadany miły gość, Anna Jaroszyńska. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Właścicielka jednej ze szkół tańca w Siedlcach. O tańcu dziś rozmawiać będziemy i w kontekście studniówek, co już państwu obiecałam dwa dni temu, ale także trochę w kontekście karnawału, tego co teraz dzieje się na parkietach. Do tego poloneza chciałam nawiązać, Aniu, dlatego że nie wiedziałam, że to jest aż taki stres. Szczerze mówiąc, ze swoich czasów pamiętam, jak to tam się ćwiczyło na tej sali gimnastycznej. Fajnie było, bo zamiast WF-u można było poćwiczyć poloneza. Układ był nieskomplikowany. Wszystkie klasy miały taki sam, no i jakoś to tam poszło. A teraz młodzież mówi, że to jest największy stres. Nie to, czy dobry będzie makijaż, czy sukienka pasuje, ale czy się uda z polonezem.
Ja myślę, że wszystkiego po trochu, jeśli chodzi o ten stres, ale faktycznie bardzo często on wiąże się z tańcem. Być może dlatego, że dzisiaj kultura tańca, może powiem coś paradoksalnego, w dobie tak dużej muzykalności i dostępu do muzyki, kultura tańca jest bardzo uboga. To znaczy ona zaczęła wzrastać w momencie, kiedy pojawiły się programy telewizyjne, filmy, które mówią o tańcu. I to spowodowało, że wszyscy, nie tylko młodzi, ale i starsi, zdali sobie sprawę, że generalnie oni bardzo by chcieli, ale nikt ich nigdy tego nie uczył.
Oni by jeszcze chcieli tak, jak na tych filmach.
Tak, oni by chcieli dokładnie, najlepiej w tydzień, tak jak w Tańcu z Gwiazdami. Najlepiej w tydzień. I w pewnym momencie, kiedy dochodzi już do takiej sytuacji, że nie da się tego odwołać, czyli trzeba to zatańczyć, bo taka jest tradycja, to osoby, które się całe życie przed tym broniły rękami i nogami, nagle zdają sobie sprawę, że nie umieją i stąd ta panika. Bo na pewno nie panikują te osoby, które z tym tańcem mają częściej do czynienia, które chodzą na dyskoteki, które gdzieś tam się już uczyły, może w jakiejś szkole w ramach WF-u było to praktykowane, może trafiły w moje ręce w jakiejś szkole. I wtedy ja wiem, że te osoby są troszeczkę pewniejsze na tym parkiecie. Natomiast na pewno bardzo stresują się te osoby, które nigdy wcześniej z tym przede wszystkim nie miały do czynienia. No a drugi powód jest taki, że jest pewna presja, ponieważ faktycznie te polonezy inaugurują wielką uroczystość, dla nich bardzo ważną. Ja sama pamiętam, że bardzo przeżywałam swoją studniówkę i swojego poloneza również. No i to jest tak naprawdę, ja bym to nawet tańcem nie nazwała, tylko paradą pięknych strojów, paradą pięknych młodych ludzi, którzy nagle objawiają się przed nami nauczycielami, bo ja w tym momencie stoję już po drugiej stronie jako nauczyciel, jako osoby dojrzałe. Nagle to jest ten dzień, to jest ta noc właściwie, kiedy my nauczyciele dostrzegamy, że ci nasi uczniowie, których uczymy od pierwszej klasy, nagle stają się dorośli. Oni wchodzą w ten dorosły okres. I chyba oni też sobie trochę z tego zdają sprawę. Ten makijaż, ten strój no i właśnie ten taniec, który przyprawia ich o zawrót głowy. No i nie ukrywam, że ta presja związana z tym też powoduje, że te polonezy są ćwiczone no niekiedy już od października. Październik, listopad już są pierwsze plany, jak to zrobić, jak zatańczyć. I powiem szczerze, że w tym momencie klasy się prześcigają w tym, żeby być oryginalnym. Czyli to nie jest już kwestia, że taki sam do tej samej muzyki. Pamiętam w tamtym roku bodajże, czy dwa lata temu, uczniowie do mnie gdzieś tam pisali, czy mogłaby pani nam podsunąć jakiś pomysł, szukamy jakiegoś oryginalnego walca, jakiegoś innego, żeby to nie był ten pan Tadeusz i ten Ogiński w kółko, tylko coś innego. Szukali, czyli mieli potrzebę pokazania się. Na pewno było to dla nich bardzo, bardzo przyjemne przeżycie, że mogli faktycznie pokazać coś innego.
Czyli teraz jest tak, że każda klasa tańczy swój układ.
Tak jest. I to jest dopiero zamieszanie, kiedy już powiedzmy od tego listopada jest powiedzmy, nie wiem, 6-7 klas w danym liceum czy technikum i wszystkie te klasy gdzieś tam próbują się, prawda? I jest sporo z tym zamieszania. Każdy tutaj chce się jakoś wybić i pokazać coś najfajniejszego. Później wychodzi różnie, bo wiadomo, że jak dochodzą osoby towarzyszące, czasami trzeba ten układ uprościć, zmienić w ostatniej chwili. No jak to zawsze w takich sytuacjach, ale faktycznie jakby teraz jest tendencja idąca w stronę oryginalności, żeby się wyróżnić, żeby coś innego pokazać. No ale różnie to wychodzi. Czasami ostatecznie wychodzi ten pan Tadeusz.
Kto uczy tego poloneza? Czy to jest nauczyciel WF-u, czy też można skorzystać na przykład z profesjonalnej pomocy, no właśnie, szkoły tańca chociażby?
Tutaj jest bardzo różnie, to znaczy w przeważającej części robią to WF-iści. Tak jest od lat i ja nawet ucząc w szkołach nigdy nie wchodzę w ich kompetencje. Znamy swoje zadania, ja wiem, że oni to robią od lat, to jest ich zadanie, ich tradycja i nawet nie czuję potrzeby wtrącania się w ich temat.
No ale czasami WF-ista, taniec nie jest jego żywiołem, powiedzmy to tak delikatnie.
Tak jest, ale z drugiej strony oni już przewałkowali przez tyle lat już tą młodzież, w związku z czym już mają swoje ulubione układy i je uskuteczniają. Poza tym powiem szczerze, że w praktyce to wygląda tak, że WF-ista to jest tylko obserwatorem i dyrygentem i liczy raz, dwa, trzy, natomiast całą resztę odwala młodzież, która lubi to. Zawsze znajdzie się w klasie jakiś lider, ktoś, kto lubi tańczyć i ktoś, kto lubi porządzić. W związku z czym oni to sami układają, oglądają. Ja pamiętam nawet z moich czasów, jak dziewczyny siedziały gdzieś w szatni, oglądały stare polonezy, że może tak zrobimy, a może tak. Przeglądałyśmy stare kasety z poprzednich roczników, żeby coś ułożyć sami. I myślę, że dzisiaj jest podobnie, bo też tak słyszę, że tak się dzieje. Oczywiście gdzieś tam jest ta współpraca, ale młodzież generalnie sama. I tutaj a propos tego, czy korzystają z porad tancerzy, to wygląda często tak, że sami faktycznie to układają pod nadzorem WF-istów, ale jeśli dzieje się taka sytuacja, że nie mogą się dogadać na przykład. Bardzo często jest tak, że jeżeli klasa liczy 30 osób, to nie sposób posłuchać jednego lidera, bo zawsze znajdzie się
ktoś niezadowolony.
W związku z czym bywa dużo różnych kłótni, WF-ista nie jest już autorytetem na tyle, żeby nie jest fachowcem, przecież nie zna się na tym, co pan może, czy pani może na ten temat powiedzieć. My wiemy lepiej, bo tańczymy w takim zespole, bo bardzo często są to też tancerze, którzy gdzieś tam tańczą, prawda? No i zaczynają się tutaj jakieś takie konflikty. No i wtedy bardzo często albo nauczyciel, albo uczeń przychodzi tak po cichu do mnie i mówi, czy mogłaby pani przyjść na próbę i zerknąć, co tam się dzieje, bo potrzebujemy pomocy. I w takiej sytuacji faktycznie wtedy za zgodą oczywiście obopólną. Jeżeli potrzeba, to przychodzę i faktycznie pomogę. Aczkolwiek w tym roku nie było takiej sytuacji. Miałam taki jeden sygnał, że dzieje się niedobrze, ale powiedziałam, najpierw spróbujcie to ze swoim nauczycielem załatwić, a dopiero później alarmujcie, żeby nie było jakichś takich sytuacji niepotrzebnych. Ale wiem, że zdarza się, że uczniowie zapraszają na próby fachowców, którzy coś doradzają.
Polonez to początek bardzo ważny, tak jak już ustaliłyśmy, ale potem jest jeszcze cała studniówka, którą trzeba przetańczyć i tak sobie myślę, że tak jak wspomniałaś, te osoby, które wchodzą na dyskoteki, które z tańcem mają na co dzień do czynienia, w sensie takim prywatnym, towarzyskim, myślę, że nie czują jakiegoś specjalnego stresu, ale na przykład takie osoby, dla których w ogóle taniec jest sferą zupełnie obcą, jednak na ten parkiet muszą kilka razy wejść, jakoś się pokazać, no bo na tym ten bal polega, no sama nazwa, jest to bal i chciałoby się jednak zatańczyć. No,
zwłaszcza jeżeli to partner zaprasza dziewczynę.
No tak. I tutaj już rzeczywiście skorzystanie z jakiejś fachowej pomocy jest wskazane i możliwe. I na ile wcześniej powinno się przyjść i o taką pomoc poprosić? Bo tak jak znowu powiedziałyśmy, nie w tydzień, bo to tylko w telewizji, raczej trochę więcej czasu.
No właśnie, niestety praktyka pokazuje, że często tydzień przed jednak. Z paniką w głosie dzwonią. Ja już po głosie jestem w stanie rozpoznać, czy to jest maturzysta, czy to jest w jakimś innym celu klient. I tylko się pytam, kiedy studniówka, oczywiście skąd pani wie, że o to chodzi. Tak, więc faktycznie zdarza się. I wtedy faktycznie jest to stresujące i dla mnie, bo nie ukrywam, że ja biorę, przyjmując jakby taką osobę, biorę za nią odpowiedzialność. Zawsze się jakby bardzo związuję emocjonalnie z tymi osobami. Dlatego radziłabym zdecydowanie wcześniej. Jeżeli ktoś wie, że ma tą studniówkę i szykuje tego poloneza już od października, to mógłby jednocześnie pomyśleć o innych. To nawet czy ten październik, czy nawet grudzień, gdzie jest chociaż ten miesiąc, to jest szansa, żeby raz w tygodniu gdzieś się z kimś spotkać, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że owszem, ktoś może mieć tydzień, wziąć nawet sobie wolne ze szkoły i chodzić codziennie na te zajęcia, tylko instruktor też musi mieć ten tydzień wolny, a niestety instruktor ma często grafik bardzo zapełniony i okazuje się, że możemy się umówić na najbliższe spotkanie w połowie lutego. No i wtedy jest kłopot, prawda, bo ktoś potrzebuje na już, na teraz. Więc zdecydowanie wcześniej. Natomiast no jeżeli jest taka sytuacja podbramkowa, no to wtedy często tak próbujemy gdzieś tam w ostatniej
Ale
chwili.
Czego można się nauczyć przez takie jedno, dwa spotkania? No bo rozumiem, że nie tańczyć rumbę.
Na pewno nie. I tango tym bardziej.
Tango też nie, chociaż każdy by chciał pięknie w swoim życiu tango zatańczyć i żeby to jeszcze dobrze wyglądało. Takiego zwykłego tańca dyskotekowego można się nauczyć?
Zdecydowanie tak. To znaczy, ja myślę, że szykując się na studniówkę, to najważniejsza umiejętność to jest właśnie dyskotekowy taniec, czyli ogólnie radzenie sobie z partnerem na parkiecie, z partnerką i wydaje mi się, że wypadałoby też walca się nauczyć. Walca nie jakby, jeżeli to są grupowe kursy, to zawsze je gdzieś tam przemycam te tańce, bo walc też był kiedyś piękną tradycją i też częścią tych studniówek. Dzisiaj trochę to zanika. Nawet moi uczniowie, którzy tańczą u mnie, trochę się skarżą i mówią, wie pani co, chyba w tym roku walca nie będzie. Ja mówię, jak to nie będzie? Przecież zawsze był. No bo jakoś tak, że uczniowie w tym czasie idą jeść, to ktoś robi zdjęcia i w sumie nie ma czasu na tego walca. No i gdzieś tam słyszę takie sygnały, że gdzieś ten walc zanika, a szkoda, bo to jest właśnie piękny moment, kiedy nie polonez, nie parada, a jednak moment, gdzie wszyscy razem tańczą i wygląda to pięknie. Więc walc. Jeżeli jest trochę więcej czasu, to polecam tego walca. To jest wspaniałe uczucie wyjść, bo jednak mało osób wychodzi na tego walca. Najczęściej nauczyciele i ci najlepsi uczniowie, którzy gdzieś tam to wypracowali. Wtedy można się naprawdę poczuć jak na balu. Nie właśnie na tym polonezie, a tańcząc walca. I to jest pierwsza rzecz. A taniec dyskotekowy jak najbardziej. My generalnie w swojej szkole mamy ofertę tańców użytkowych i uczymy zarówno dorosłych, jak i młodzież. No i w sytuacji, kiedy taki biedny maturzysta dzwoni, to jak najbardziej. Mamy takie dwa tańce, właściwie trzy swobodne do zaoferowania, plus ewentualnie rock and roll, jeżeli ktoś też zechce. Disco fox, merengue, które można bardzo fajnie wykorzystać, blues do tańców wolniejszych. No i właśnie tego rock and rolla, jeżeli ktoś bardzo lubi. Z tym, że tak, tyle tych tańców nie jesteśmy w stanie nauczyć w jeden dzień, prawda? Natomiast jeżeli ktoś sobie to sensownie rozłoży, to faktycznie da się coś z tego zrobić i są pary, które na przykład spodobało im się disco i tylko to disco. I bardzo fajnie można nawet kilka fajnych figur, układów pokazać i chłopak może fajnie poprowadzić
Warunek
partnerkę.
Sukcesu przyjść w parze.
Wypadałoby, bo jeżeli przychodzi się samemu, to zawsze jest to ryzyko, że ta druga połówka później może nie do końca dogonić, prawda? Nie zawsze da radę. Jeżeli jest osoba muzykalna, to jeżeli partner dobrze poprowadzi, to jest duża szansa, że sobie poradzi w tym tańcu i chłopak poprowadzi, bo to najczęściej chłopcy się zgłaszają solo, to chciałabym podkreślić i pokazać tą pozytywną stronę, że kiedyś to masami dziewczyny się pojawiały na takich kursach, teraz coraz więcej chłopców i panów, czyli idzie to w dobrą stronę. W końcu jest jakaś świadomość, że to jednak panowie prowadzą i to od nich dużo zależy, jak ten taniec będzie wyglądał. I mam sama już od jakiegoś czasu prowadzę zajęcia indywidualne z samymi chłopakami, bo po prostu albo nie mają tych drugich połówek, albo siostra w tym czasie nie chce, bo na przykład mają tylko siostrę do dyspozycji, albo komuś tam nie pasuje, a oni mimo wszystko chcą się tego nauczyć, chcą nabrać też tej odwagi. To jest też trochę działanie psychologiczne, ponieważ jeżeli nigdy wcześniej nie tańczyli, albo mają jakieś doświadczenia negatywne, że próbowali, ale albo deptali, albo szarpali, albo dziewczyny od nich uciekali, to szukają też jakiegoś wsparcia. I po którejś tam lekcji z kolei faktycznie stają się tacy bardziej podbudowani, pozytywnie nastawieni. No i przede wszystkim odważniejsi, bo odwaga się liczy na parkiecie. Że przede wszystkim ten chłopak zechciał podejść i poprosić do tańca. Dzisiaj to naprawdę jest duży sukces. Umieć ładnie poprosić dziewczynę do tańca, nie tylko stać w kółeczku i machać rękami. partnerami.
A jak to jest z tymi partnerami? Ja się zawsze nad tym zastanawiałam i tak nie wiedziałam, czy intuicja mi dobrze podpowiada, czy coś w tym jest, czy rzeczywiście, no tak jak w życiu tutaj, w tych parach, to jest tak, że z jednymi się lepiej dobieramy, z innymi gorzej, czy to po prostu jest kwestia tylko umiejętności technicznych?
No tutaj, jeśli chodzi o w ogóle okres młodzieży, studniówek, to jest taki czas, że emocje grają ogromną rolę, więc tak naprawdę trudno komuś powiedzieć, że ta partnerka do ciebie nie pasuje, powinien
no
znaleźć
to
sobie
też
inną.
To jest życiowa partnerka.
Tak, to są duże emocje. Chociaż już na tym etapie troszeczkę są bardziej dojrzali, trochę z większym dystansem podchodzą do sprawy. Natomiast jak pracuję z gimnazjalistami, to jest dopiero kłopot, bo to są już hormony, to są pierwsze miłości, więc tak naprawdę nie ma możliwości, żebym ja rozłączyła jakąś parę. Albo nie daj Boże ustawiła dwóch wrogów ze sobą, gdzie tam, nie wiem, okazuje się później po jakichś dłuższych rozmowach, że to jest były chłopak albo była dziewczyna. Także to są całe jakieś gry psychologiczne, w które naprawdę trzeba mocno wnikać. Nie dać się przy okazji zwariować, ale też mieć duże wyczucie, bo naprawdę można człowieka bardzo skrzywdzić, stawiając go z osobą, w której widzi jakiegoś wroga na przykład, albo jakąś niechęć czuje, prawda?
Ale tak już w takim dorosłym, dojrzałym życiu. Rzeczywiście z jednymi nam się lepiej tańczy, z innymi gorzej.
Tak jest. I tutaj grają różne czynniki grają rolę. I właśnie osobowość, temperament, to ma jednak znaczenie, żeby jakoś tak się ze sobą zgrywać. No bo jedna osoba woli jive'a i rock'n'rolla, a druga woli standardy. No i teraz trudno gdzieś to w tańcu pogodzić, prawda? Albo trzeba iść na kompromisy. Czyli przede wszystkim ta osobowość, te emocje, o których mówiłam, też jak najbardziej. Ale też no i no, jak to jest w życiu, prawda? Jeden ma większy talent, drugi mniejszy. I wiadomo, że jeżeli dobierze się para, która ma poczucie rytmu, taka słysząca muzykę czująca, no to są świetni na parkiecie i czasami im nawet szkoła tańca nie jest potrzebna, bo oni po prostu mają swój styl, dobrze sobie radzą i oni się w tym świetnie czują i mało tego, fajnie w tym wyglądają. Bo oni słyszą muzykę i potrafią ją zinterpretować. A czasami jest tak, że no gdzieś tam czy jedna osoba na przykład odstaje od drugiej, wtedy trudniej to wszystko dopasować. Wtedy trzeba uczyć się dużo cierpliwości. I to działa w obie strony. Żeby też słuchacze nie mieli takiego myślenia stereotypowego, że zawsze to partner depcze po piętach, on jest kołkiem, a dziewczyny są wspaniałe. Bardzo dużo uczyłam już par i statystyki są takie bardzo porównywalne. Także wcale nie ma tak, że faceci są kiepscy w tańcu, a dziewczyny to jest ich żywioł. To jest tylko stereotyp, naprawdę. Bywają świetni panowie, którzy świetnie prowadzą i dziewczyny, które nie chcą się dać prowadzić, albo lubią zbyt lubią rządzić, albo po prostu no, są zbyt sztywne i takie rzeczowe i trudno się im rozluźnić. Także tutaj bardzo charakter, temperament i nasze zdolności i możliwości mają znaczenie.
Jaka w tej chwili jest moda, jeśli chodzi o styl tańca? No bo tutaj wspomniałyśmy o tym, że ten taniec dyskotekowy, no ale oprócz tego jednak oglądamy te programy telewizyjne i chcielibyśmy
no tak,
tak
teraz,
jak tam.
Teraz wszyscy chcą Gangnam Style tańczyć. No coś w tym jest, że jednak moda, ale moda też ma to do siebie, że dzisiaj jest, jutro jej nie ma. To jest ten plus, bo młodzież często mówi, a kiedy się nauczymy Gangnam Style? Ja mówię, słuchajcie, ale to już jest niemodne, to było w wakacje modne, teraz już coś innego. Także generalnie moda przede wszystkim chyba polega w tym momencie na tym, że odchodzi się od zespołów grających na żywo i inwestuje się raczej w DJ-ów, czyli w muzykę klubową się troszeczkę idzie. Jednak młodzież szuka swoich klimatów. Aczkolwiek powiem szczerze, że znam duże grono młodych ludzi, którzy lubią się świetnie bawić przy disco polo. I ostatnio też jest taki popularny hit,
tak jest,
do którego świetnie się bawią. Także gdzieś moda modą, a z drugiej strony gdzieś te stare nawyki zostają. Ta tradycja nasza polska i to, że bywają na weselach i wiedzą, że zresztą często się mówi, że nie chcą tańczyć disco polo, nie chcą muzyki, nie chcą zespołów, ale i tak najlepiej się bawią do disco polo.
No tak, ja dzisiaj pierwszy raz ten hit usłyszałam i cały czas go mam w głowie, dlatego tak się uśmiecham. Co może przeszkadzać w trakcie takiego balu studniówkowego w dobrej zabawie? W tańcu.
Ja zawsze powtarzam młodzieży alkohol. Wbrew pozorom. Nie dlatego,
nie
że...
Rozluźnię.
Właśnie tak już zaraz wytłumaczę dlaczego, uczniowie się zawsze uśmiechają. A, bo pani jest nauczycielem, pani tak specjalnie mówi. Ja mówię, słuchajcie, ja w momencie, kiedy bym wypiła ten alkohol, to ja bym się bała wyjść na ten parkiet. Bo nagle zaczynają się nogi plątać, mylę kroki, tracę równowagę, więc już nie zrobię tylu obrotów, ile powinnam wcześniej zrobić w pełnej równowadze. Więc mówię, dla mnie to jest szkodliwe i myślę, że tym bardziej dla was. Wasz mózg jest troszeczkę młodszy, więc generalnie to jest oczywiście, mówię tak już żartobliwie, ale z pewnością nie popieram tego typu rozluźniaczy. Wydaje mi się, że są inne metody. Moim zdaniem zamiast alkoholu poleciłabym dobrego animatora imprez. W to jeszcze z tego, co widzę, nikt nie zainwestował na żadnej studniówce, a to jest podstawowa
rzecz. Tak zwany wodzirej.
Wodzirej. Dobry wodzirej, który zaproponuje fajne zabawy dla młodzieży, fajne zabawy taneczne. Sama wiele takich prowadzę, bo prowadzimy też z mężem imprezy dla naszych kursantów, więc mamy też w zanadrzu takie zabawy. I to pokazuje, że naprawdę, czy młodsi, czy starsi świetnie się przy tym bawią. I w to bym zainwestowała. To jest jedna rzecz. To tak żartobliwie trochę a propos alkoholu, ale przeszkadzają też rzeczy typu złe obuwie, zły strój, także...
Ale to chyba trudno pogodzić, prawda, no bo jednak ten obcas, no gdzieś tam powinien być do tej sukienki, prawda. Często jest tak, że dziewczyny dopiero uczyły się chodzić w butach na obcasie, chociaż w dzisiejszych czasach i tak chyba jest lepiej z tym niż na przykład za moich czasów, gdzie latało się na tym płaskim obcasie przez cały czas szkoły, no a potem był problem jednak z wyjściem na parkiet. No tutaj jakoś trzeba z tego wybrnąć.
Tutaj powiedziałaś, że lepiej jest teraz. Wcale nie do końca tak uważam, że lepiej, że dziewczyny tak młodo zaczynają na obcasach chodzić, bo kręgosłupy mają powykrzywiane.
No tak, ale są przyzwyczajone.
Są przyzwyczajone, to prawda. Natomiast trzeba odróżnić dwie rzeczy. Chodzenie na obcasach, a tańczenie. Generalnie taniec towarzyski, dyskotekowy polecam na obcasach jak najbardziej. Zresztą sama na tych obcasach tańczę. Zresztą wystarczy też popatrzeć na zawodowych tancerzy. Tancerki, które tańczą w obcasach. Tańce towarzyskie. Nie mówimy tu o hip-hopach i o takich tańcach, gdzie ten obcas przeszkadza wyjątkowo, natomiast taniec w parach jak najbardziej. On zmienia całą sylwetkę, postawę, także pomaga też w trzymaniu równowagi w tych ustawieniach technicznych, w których się już mówi o tym profesjonalnym tańczeniu, prawda? Więc jak najbardziej ja popieram obcasy, tylko może przeszkadzać but, który jest zbyt wysoki, czyli jeżeli dziewczyna faktycznie nie jest przyzwyczajona i chodzi codziennie na płaskim, nagle wkłada 12-centymetrowy obcas, nie jest w stanie przeżyć całej nocy w tym obcasie. Natomiast jeżeli chodziła na co dzień, powiedzmy tam te 5 centymetrów, to wtedy jest szansa, że sobie poradzi. Natomiast poleciłabym po prostu niższy obcas i to zdecydowanie poprawia jakość. Druga rzecz, koturny, które wydaje się, że dają większą stabilizację. W chodzeniu owszem, w tańczeniu niekoniecznie, ponieważ but wtedy jest strasznie gruby, nie czuje się w ogóle podeszwy, więc nie jest się w stanie nawet wejść na palce i w ogóle czegokolwiek zrobić ze stopą, ponieważ stopa jest jakby zablokowana, tak jak podkowa i tak naprawdę nie można nic z tą stopą zrobić i każde poślizgnięcie może się skończyć wykręceniem kostki. Zwłaszcza, że no w tym momencie zabawy odbywają się na salach weselnych, na których są płytki, prawda, śliskie płytki. Więc zdecydowanie zastanowiłabym się nad jakością butów. A sama polecam najczęściej buty taneczne. Mam kilku swoich uczniów, którzy w momencie, kiedy włożyli, od tamtej pory innych nie biorą.
One się czymś różnią od takich zwykłych butów na obcasie?
One się różnią, różnią się zdecydowanie, ale z punktu widzenia obserwatora nie. Bo są dzisiaj, no dzisiaj już jest taka technologia, że te buty są naprawdę piękne, zwłaszcza dla kobiet, w różnych kolorach, nie tylko te cieliste, ale są i czarne, i czerwone, i fioletowe, i złote, i białe, nawet do ślubu można sobie zamówić. Na różnym obcasie, w różnych fasonach, i wiązania, zapinania. Także naprawdę jest bardzo duży wybór, można w ogóle zamówić sobie pod wymiar, na własną stopę, na szerokość, na podbicie. I koszty są porównywalne do dobrej jakości skórzanych butów. One się różnią przede wszystkim tym, że są mięciutkie bardzo, że się chodzi trochę jak w skarpetkach, więc jak ktoś pierwszy raz wkłada buty, to może się czuć trochę dziwnie. Na pewno w takich butach nie można wyjść na dwór, ponieważ faktycznie podeszwa jest tak mięciutka, że mogłoby się coś wbić tam. Natomiast one są przeznaczone wyłącznie do tańca. Także ja na jakąkolwiek idę imprezę zawsze w torbie noszę ze sobą, zresztą razem z mężem, zawsze mamy buty do tańca i tylko na przywitanie, czy na przykład na wesele, jak idziemy do kościoła, się idzie w tych oficjalnych butach, a już na sali weselnej zakładamy te taneczne. Także to jest też dobre rozwiązanie dla osób, które i tak inwestują w te buty. Można by pomyśleć o butach tanecznych. Bardzo dobra sprawa.
A zeskoczenie z obcasów na balerinki w połowie nocy dozwolone, czy nie robić takich rzeczy?
Ja myślę, że wszystko jest dozwolone. To jest swoboda. Jest może gdzieś tam wśród tych konwenansów, no, do tej północy przynajmniej powinno się wytrzymać, prawda? Tak jak często się na weselach mówi, że do północy w marynarce, w krawacie i w welonie, prawda? Więc też i podobnie chyba na studniówkach, no, do tej północy, a przynajmniej tego poloneza. Bo ja zauważyłam, że tak naprawdę do poloneza dziewczyny w tych szpilach, do zdjęć i po zdjęciach wyciągają z torby balerinki. To są jeszcze młode dziewczyny, więc tu się nie ma co dziwić i nauczyciele często sami też biorą baleriny gdzieś tam na zmianę. Nie mówiąc już o tym, że dziewczyny często i na bosaka później tańczą. Także chyba lepiej mieć w torbie zapasowe buty płaskie niż później tańczyć w rajstopach na bosaka.
Studniówki to jedna rzecz, ale trwa też karnawał. Przez wiele już lat obserwujesz to, co dzieje się w tańcu. Zmieniają się te karnawałowe zwyczaje? Czy jeszcze Polak chodzi na bal? Czy to w ogóle już nie są te czasy?
Myślę, że są i myślę, że wraca moda na to. Chociażby z tego względu, ja już jakiś czas temu byłam na tym balu, ale coraz częściej pojawiają się bale tematyczne. Że ludzie zatęsknili za przebierankami, za maskami. Sama byłam na balu, który się nazywa pięknie After Wedding Party. Polegało to na tym, że wszystkie pary, wszystkie osoby, które się na tym balu pojawiły, musiały wystąpić w strojach ślubnych. Więc z boku wyglądało to jak wielkie zbiorowe wesele i naprawdę polecam. Świetna zabawa. Byliśmy wtedy rok po ślubie, więc mogliśmy odświeżyć stare stroje. Także uważam, że w dobrą stronę to zmierza. Sami też zaczęliśmy praktykować z racji tego, że organizujemy często te imprezy dla naszych kursantów. Zaczęliśmy od jakiegoś czasu praktykować imprezy przebierane. Ostatnio robiliśmy zabawę w stylu Bali Night. Fantastycznie się ludzie przebierali. Nie sądziliśmy, że aż takim pozytywnym odzewem, taki pozytywny odzew będzie wśród naszych kursantów. No i szykuje nam się też następny bal w stylu już karnawału w Wenecji. Więc już będą maski, już będzie bardziej oficjalnie, bardziej tak balowo, ale myślę, że się to uda, ponieważ już dostaję sygnały od naszych kursantów, że już sobie szyją stroje, już zamówili maski, już sobie robią te maski, także i to ja mówię z własnego podwórka, ale obserwuję reklamy, które się pojawiają, jakby te wszystkie imprezy tematyczne, które się pojawiają. Może w Siedlcach mniej, chociaż też już to się zaczyna powolutku dziać. Chociażby Sylweser w Siedlcach też w jednej z sal co roku jest tematyczny, prawda? Także myślę, że to zmierza ku dobremu i że ten karnawał jednak jest jakoś w nas zakorzeniony. U mnie to się wzięło też z tej potrzeby właśnie gdzieś tam z dzieciństwa jeszcze. Przecież my tak chętnie się przebieraliśmy. To było wspaniałe wydarzenie. Jak dziecko mogło sobie założyć tą koronę i się za królewnę przebrać, czy za Zorro wtedy w tamtych czasach, czy za jakiegoś jeszcze innego ciekawego człowieka. Dzisiaj będąc już dorosłymi, brakuje nam dystansu do siebie. Brakuje nam takiego spojrzenia na siebie z boku. No i też takiego szaleństwa, ale też pokazania swojej drugiej twarzy, bo tak naprawdę każdy z nas jakąś rolę w życiu przejmuje. I to nie jest tak, że jesteśmy zawsze wszędzie do końca autentyczni, ponieważ wchodzimy w jakąś rolę. Czy jesteśmy nauczycielami, czy jesteśmy pracownikami takiej czy innej firmy, musimy zachować albo powagę, albo wesołość w zależności od potrzeb, prawda? A tutaj karnawał ma to do siebie, że się odwracają role. Taka jest filozofia. Pewnie państwo słyszeli tutaj na temat filozofii karnawału dużo. Natomiast no, ja też troszeczkę mam świadomość, czym się to wiąże, bo też się tym interesowałam bardzo. I wiem, że to polega właśnie na odwróceniu relacji, prawda? Sakrum staje się profanum i tak dalej. I to jest też szansa, żeby się właśnie przebrać, zamienić w kogoś innego, może w takie moje drugie ja. Zawsze może chciałam być księżniczką, to się przebiorę za księżniczkę, a ktoś może zawsze całe życie był taki grzeczny, dobry, a przebiorę się za kobietę kota albo za diablicę, żeby pokazać swoją drugą stronę siebie. I to jest piękne, to jest fajne, fajne, jak ludzie gdzieś tam coś takiego pokazują. I jak najbardziej popieram takie inicjatywy i mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej. Sama je wprowadzam wśród swoich kursantów. Są to na razie zamknięte imprezy, ale zapraszam wszystkich, którzy będą mieli z nami do czynienia, na pewno nie pożałują.
I tu można by było już, proszę Państwa, kropkę postawić, ale jeszcze tak rozmawiałam, wiedząc, że się spotkamy. I troszeczkę jedna rzecz mnie zaskoczyła i trochę zasmuciła. I też chciałabym na koniec, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś smutny wydźwięk, że pozytywne rzeczy z tego się pojawią. Bo wiele ludzi myśli o tańczeniu również w kategoriach swoich niedoskonałości. Jestem za gruba, jestem na przykład osobą, która ma problemy ortopedyczne. Jestem osobą, która no tak naprawdę nigdy nie tańczyła, no bo były takie sytuacje życiowe, że nie było czasu w życiu, żeby gdzieś tam się pobawić i to też jest związane na przykład z tym, że mamy kiepską kondycję fizyczną. No tymczasem taniec sam w sobie jest jakimś ćwiczeniem i czy rzeczywiście przy tych naszych na przykład schorzeniach, czy jakichś niedoborach związanych z wyglądem powinniśmy rezygnować z wychodzenia na parkiet?
Zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o wygląd, to absolutnie nie. Tu nie ma w ogóle znaczenia.
Ale to jednak jest, Aniu, coś takiego, że człowiek się krępuje, prawda?
To zależy od człowieka, naprawdę. I powiem szczerze, że ja miałam różne osoby i ja się nauczyłam nie oceniać po okładce. Bo naprawdę osoby tęższe, które wydawałyby się może powolniejsze, z gorszą kondycją, potrafiły tak świetnie się poruszać i tak zwinnie i tak szybko, że zaskakiwały naprawdę takie chucherka drobne, które powinny po prostu kręcić 15 piruetów na sekundę. Oczywiście żartobliwie mówiąc. Natomiast a propos schorzeń, różnych dolegliwości, faktycznie tak jest, że różne mamy predyspozycje. Natomiast nigdy nie powinno się rezygnować z tańca. Taniec to jest taka pośrednia forma między fitnessem a, no właśnie, jeżeli ktoś nie ma siły i zdrowia na to, żeby się męczyć, a chciałby się poruszać, to faktycznie fitness i takie bardzo wyczerpujące ćwiczenia się nie sprawdzą. Ale taniec nie jest aż tak wyczerpujący, żeby sobie tego odmawiać. I mieliśmy różne sytuacje i faktycznie radzili sobie w różnych sytuacjach. Powiem takie przykłady, bo kilka mam takich przykładów. Miałam w swoich grupach osoby niedosłyszące, poważnie niedosłyszące, na tyle, że nie dało się z nimi rozmawiać. Musieliśmy na kartce pisać do siebie. Natomiast w momencie, kiedy puszczaliśmy muzykę, uczyliśmy kroków, nie wiem jak to robili, ale byli najbardziej rytmicznymi osobami z całej grupy. Wszystko w punkt. Idealnie. Nie wiem, to są dla mnie niewyjaśnione jakieś rzeczy, czy oni to wyczuwali, czy bicie jakieś impulsy przyjmowali z basów, z kolumn, nie wiem. To jest jedna sytuacja. I no właściwie to miałam kilka takich osób niedosłyszących, które sobie świetnie radziły. Zdarzają się osoby, które mają ogromny problem z koordynacją. Osoby dorosłe, które nie odróżniają nogi lewej od prawej, ale tak poważnie, czyli idzie się w jedną stronę, oni nawet patrząc idą w drugą stronę, co jest już no, takim skrajnym przykładem braku predyspozycji do tego. No i tutaj nic więcej nie pomoże jak taka cierpliwa, żmudna, taka praca u podstaw. I tutaj to jest dla mnie też szkoła, taka nauka cierpliwości, poświęcenia dla takich osób. Ale to się zwraca. Po jakimś czasie, czasami to jest długi czas, bo nie ukrywajmy, w tydzień się taka osoba nie nauczy. I czasami oni chodzą pół roku, rok, ale przychodzi taki moment, że się na nich patrzy. Kurczę, no przecież oni kiedyś nie mogli nogą, ręką ruszyć, a teraz i tacy odważni, uśmiechnięci. Kolejny przykład. Ja uczę w gimnazjum integracyjnym, więc mam do czynienia z dziećmi, z różnymi orzeczeniami, opiniami, z różnymi dysfunkcjami. Uczyłam chłopaka autystyka. który, no wiadomo, troszeczkę inaczej odbiera świat i te bodźce. I różnie się z nim pracowało, ale jakie moje było wielkie zdziwienie i pani psycholog, kiedy pewnego dnia ćwicząc na korytarzu, bo wtedy sala była zajęta, tańczyliśmy walca angielskiego i chłopak, trzymając partnerkę w tańcu, zatańczył dwa koła dookoła. No, ja byłam sama zadziwiona, jak on to zrobił. Wystarczyło po prostu hasło: Kamil, bądź elegancki, zaproś swoją damę do tańca, i to na niego tak podziałało, że on tak się poczuł jak na balu. I to są takie wzruszające momenty i mam nadzieję, że to też zachęci wszystkie osoby, które czują, że coś jest w nich nie tak, że a ja to się do tego nie nadaję, ja to jestem za stary, bo to są najczęściej takie wymówki, ja jestem za stary, a to trzeba było wcześniej się tym zająć, albo ja jestem za gruba, albo coś tam. Absolutnie. Trzeba to wszystko odłożyć na półkę i zaryzykować. Nic się nie traci, naprawdę. A jeżeli ktoś się poczuje zmęczony, że nie ma kondycji, można usiąść na ławkę, odpocząć i wrócić dalej do działania. To się, organizm się przyzwyczaja też do takich rzeczy. Jedne tańce są szybsze, a drugie wolniejsze. Przy bardzo szybkich być może faktycznie wysiądzie ta kondycja chwilowo. Ale tak jak mówię, można chwilę usiąść, stanąć, odpocząć, wrócić do tego. To nie jest taniec turniejowy, gdzie trzeba wygrywać, trzeba walczyć. To jest taniec, który ma sprawiać przyjemność i taka jest nasza rola i my staramy się o to zadbać. Także absolutnie polecam. To jest poza tym świetna terapia. Mnóstwo osób, które miały jakieś wątpliwości, które miały jakieś kompleksy właśnie a propos wyglądu chociażby i musiały tańczyć przed lustrem, bo to mówię teraz o Latino Solo, gdzie przychodziły i panie, i panowie, i pierwsze, co ich tak najbardziej stresowało, to to, że przed lustrem musieli tańczyć. I musieli cały czas patrzeć na siebie i tańczyć, i tańczyć. Ale to jest nieświadomie nawet taka terapia dla nich, że w tym momencie oni sobie nie wyobrażają, żeby nie tańczyć przed lustrem. Zaczynają się czuć swobodnie, zaczynają kochać swoje ciało, takie jakie jest, które się porusza tak, a nie inaczej, ale jest ich. I oddają te swoje emocje. I oni przychodzą z tym i to mówią. Także ja tego nie zmyślam, nie mówię sama o sobie, chociaż sama też zawsze miałam mnóstwo kompleksów i myślę, że każdy człowiek je ma. Tylko sztuką jest pokonywanie tego i udowadnianie nie komuś, bo to nie o to chodzi, tylko sobie, że ja to potrafię, ja jestem w stanie to zrobić i później tak usiąść sobie w fotelu i powiedzieć: fajnie, udało się.
No to teraz już, proszę państwa, kropkę postawię. Tego państwu życzymy, takiego podejścia. Dziękuję bardzo serdecznie. Anna Jaroszyńska, właścicielka jednej ze szkół tańca w Siedlcach. Dzisiaj była moim i państwa gościem w magazynie Jak minął dzień.
Bardzo dziękuję.